obiecałem Państwu godzinę europejską, ale to nie jest tylko europejska, to jest też i warszawska poniekąd godzina, bo panowie na tych samych miejscach, tylko innych list startowali w wyborach europejskich.
Tak, mieliśmy debaty nawet wspólne, debaty nieliczne debaty były w tej
i jeszcze NZS.
No NZS to stara historia.
Stara tak, historia, już Państwo słyszą w studiu Andrzej
nie
Kalicki,
do końca te same.
Poseł Platformy Obywatelskiej, Europarlament oczywiście, dzień dobry, chociaż dzień dobry. I piłka nożna też Państwa
tak, łączy na pewno, bo pan poseł Czarnecki bardzo lubi sport, ma w swoim biurze mnóstwo szalików i koszulek, to rzeczywiście imponuje. Ta
teraz
kolekcja.
Z piłki się przerzucił na siatkówkę, ale może jeszcze będzie szefem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Choroba wie, gdzie kogo zawiedzie polityka.
Na razie siatkówka.
Na razie siatkówka. Na razie gazety się rozpisują o waszych wyborach w Platformie. Borys Budka, prawie 80% w wyniku wyborczego, tyle go poparł. Dużo.
Tak, bardzo dużo.
Pierwsza miała być druga tura, jest pierwsza tura, to z jakim wynikiem?
Nie, myślę, że ta pierwsza tura była dosyć spodziewaną, natomiast jeżeli chodzi o ten wynik, oczywiście bardzo silny mandat i tu szczere gratulacje. I było duże oczekiwanie i to odzwierciedlają te liczby, by dokonać tej także takiej generacyjnej, powiedziałbym, zmiany, czyli ta nowa energia, to hasło, którym
pan europoseł
Borys Budka
znalazł się w mniejszości, 11%, 912
głosów. No ja pobierałem Tomasza Siemoniaka,
jeden głos.
Tak, nie tylko z racji tego, że się znamy bardzo dobrze, też ze NZS-u zresztą z dawnych lat i jesteśmy przyjaciółmi, ale przede wszystkim te jego cechy, które posiada, taką zdolność łączenia, bardzo merytoryczny, spokojny, zrównoważony i sumienny. I myślę, że trochę mniej blichtru, ale bardzo rzetelny, jeżeli chodzi o pracę. On był zresztą szefem prac programowych. Platforma zawsze silna była wtedy, kiedy była szeroka, czyli te skrzydła i zdolność dogadywania ludzi o bardzo różnych poglądach ze sobą była kluczem do sukcesu.
Co to oznacza dla Platformy, ta nowa energia? Bo to ostatnio zauważyłem, że pan przewodniczący Budka kiedyś używał języka bardzo konkretnego, teraz jak jest już politykiem wielkoformatowym, to używa języka, który nic nie znaczy.
Nie, dlaczego?
No to znaczy nowa energia.
Po pierwsze musi trafiać też do tych, którzy być może wcześniej go nie zauważali, więc pewnie porusza się po znacznie szerszej ilości tematów niż tylko sprawy prawne, bo z nimi był początkowo związane, czyli kwestia wolnych sądów, reform albo chaosu raczej wynikający z tych działań w obszarze sądownictwa. Dziś oczywiście musi nie tylko już, jest szefem klubu, reprezentować cały klub, no ale teraz już całą platformę, a nawet szerzej wszystkie te formacje, które chcą jednak przywrócić w Polsce praworządność, bo nie mamy wątpliwości, została ona naruszona. Co więcej, ten kryzys idzie w bardzo złym kierunku.
A to do kryzysu jeszcze przejdziemy i do tego aspektów europejskich.
Stąd mobilizacja, bo pytał pan o energię. Tak. Mobilizacja musi być bez mobilizacji, bez tej świadomości, że każdy głos ma znaczenie, że ci, którzy nie uczestniczą w tych
Ale to nie było mobilizacji pod przewodnictwem Grzegorza Schetyny. Zresztą w tym studiu kiedyś pan poseł mówił, że Grzegorz Schetyna na pewno wystartuje w tych wyborach na szefa Platformy.
No tak,
nie
ale podjął inną decyzję, stąd też ważne było, żeby nie negować i żeby był ktoś, kto jednak podkreśli wagę tych 4 lat.
A jak teraz powinna
Tomasz
być
Tomasz Siemoniak mówił, to co dobre trzeba o tym pamiętać.
Borys Budka też powiedział, że
to co złe oczywiście zmieniać i naprawiać, ale wracam jeszcze do tej energii. Tak, ten milion głosów więcej niż Prawo i Sprawiedliwość zdobyło w wyborach parlamentarnych jest ważny.
Kto zdobył więcej?
Wszystkie ugrupowania prodemokratyczne. Milion głosów więcej niż Konfederacja jest ugrupowaniem rządowym. Mówię o formacji rządowej, która dzisiaj rządzi. Tak? Zdobyła milion głosów mniej.
Nie sądziłem, że będziecie się tak razem liczyć z Konfederacją. Myślałem, że będziecie ich liczyć oddzielnie jako...
Jeszcze raz, to co dobre czasem warto zauważyć, to co złe oczywiście możemy się kłócić, natomiast mówię teraz o matematyce i matematyka wygląda tak. Ugrupowanie, które ma większość w parlamencie, czyli 234 mandaty,
do
4 moim zdaniem, ale może 5, nie kłóćmy się o ten jeden, nie ma znaczenia. Chodzi o to, że to jest większość, która de facto ma mniejszą ilość głosów. Pozostałe ugrupowania zdobyły milion głosów więcej.
No, krótko mówiąc, tutaj zadziałał błąd. Państwo kiedyś mieć 8 milionów głosów. Platforma nigdy w życiu takich wyników nie osiągnęła.
A dlaczego?
No, kiedy mieści 8 milionów głosów?
Nigdy. Jeżeli mówimy o wyborach prezydenckich, może osiągnąć i mam nadzieję, że osiągnie. I teraz wracamy do tego, co jest rzeczywistym wyzwaniem.
Nie, wróćmy do tego, co się stanie z Grzegorzem Schetyną, bo to mnie
intryguje. W zero-jedynkowym pojedynku PiS i kontrkandydat powinny wpaść do tego worka
wybory
razem.
Prezydenckie
przed nami.
Pamiętajmy
o tym, że wszystkie te głosy mają znaczenie. Stąd ta szeroka koalicja
jest
potrzebna.
Co będzie z byłym przewodniczącym Grzegorzem Schetyną?
Będzie działał na rzecz szerokiej, silnej platformy, tak jak robił to do tej pory.
Ale gdzie będzie jakimś szefem komisji?
Oczywiście, no, z inną funkcją.
Nie, no, ale właśnie jaką funkcję? Czy już wiecie, nie wiecie? No, nie, pan jest bliskim współpracownikiem, że
w tej chwili
bardzo bliskim.
Dużo zależy od nowego lidera, który będzie proponował zapewne również swoje najbliższe otoczenie, czyli wiceprzewodniczących, szefa klubu. No pewnie szef klubu się zmieni.
Ale żeby Grzegorz nabył szefem klubu? To jest możliwe?
Wszystko jest możliwe, natomiast nie wiem w ogóle, czy taka oferta padnie. No to mówię,
nie było
tej chwili,
konsultacji,
nie było?
Nie.
Jeszcze myślę, że Borys Budka w ogóle takich rozmów nie prowadził.
Te rozpoznania,
proszę nie zbyt nerwowo.
Nie, nie,
dopiero
ja.
Pierwszy dzień po tym wyborze. Na pewno do takich rozmów dojdzie. Natomiast wszyscy razem, wszystkie ręce na pokład, musimy dzisiaj stworzyć bardzo dobry i jeszcze raz powiem,
Fartek.
Dynamiczny sztab.
Poranku wnet był pan poseł Sługocki z Platformy, mówił, że Borys Budka nie będzie zarzucał żadnej konserwatywnej kotwicy, że to go będzie różnić od Grzegorza Schetyny, że jest bardziej na lewo niż Tomasz Siemoniak.
Nie wiem, co miał na myśli pan senator Sługocki, ale ja przypomnę, że ta kotwica, a czemu służy kotwica? Takiemu...
No, żeby nie dryfować.
Żeby, tak jest, żeby nie płynąć za bardzo w skrajności.
No i Borys Budka ma tej kotwicy nie rzucać.
W związku z tym przypominam, że ta kotwica miała służyć temu, żeby nie skręcić za bardzo w lewo. Jeżeli ktoś tą kotwicę spuści i będzie dryfował w jakimś kierunku zbyt radykalnie, to oczywiście nie będzie to ta silna, duża platforma, która potrafi łączyć skrzydła i lewe, i prawe.
Ładnie, żeście tą kotwicę trzymali. Marek Biernacki i kilku innych w PSL-u z państwa list, Leszek Miller w Europarlamencie i Czesław.
Żałuję, kiedyś o tym też mówiłem w tym studio, natomiast to był ich wybór, trudno. No, ale mam nadzieję, że te powroty też są możliwe.
A teraz, nie wiem, czy pan poseł wie, że teraz PSL ostrzy sobie kły na waszych posłów.
Tak.
Tak, że mówią, że jak Borys Budka będzie, a jest przewodniczącym, no to oni tylko czekają na kolejnych polityków konserwatywnych.
Trzeba ze sobą współpracować, a nie rywalizować na ostro, więc tu nie kły potrzebne są, tylko wyciągnięta ręka i trochę więcej dialogu.
A właśnie, a ta wielka partia chadecka, jak to wygląda? To jest pomysł?
Bardzo dobrze.
Nie, no, żebyście się połączyli z PSL-em, bo tak chciał Donald Tusk, że to jest wasz plan na zwycięstwo.
Ja myślę, że to byłby dobry scenariusz. Zresztą wybory europejskie to pokazały. I w tym odwrotnym znaczeniu to, od czego zaczęliśmy, czyli ten poziom na trzy komitety spowodował jednak brak władzy.
No,
a
byliście
być
w jednym komitecie
rząd?
Poza wiosną.
I teraz ten komitet wspólny,
jest
dobrym doświadczeniem. Myślę, że warto do tego doświadczenia wrócić.
Ale jak
wybory prezydenckie oczywiście
lewicą,
odbędą się.
Z razem, to gdzie tam?
Nie, mówię o PSL-u w tej chwili.
A w PSL-u, czyli bez lewicy, bez tam... Bo
mówię o PSL-u, czyli o tym, co nas łączy rzeczywiście także w Parlamencie Europejskim. Przypominam, że nie tylko w samorządach od wielu, wielu lat jesteśmy razem w koalicjach samorządowych, ale też w Parlamencie Europejskim w jednej frakcji.
A co z trzecim komitetem?
W związku z tym
wyobraża
trzeci komitet
sobie,
jest w innej frakcji, jak już pan...
Tak jest.
Ale pozwala dokończyć.
No dobrze.
Więc jeżeli mówimy o chadeckim nurcie i w nim rzeczywiście formalnie jesteśmy razem z PSL-em, to mamy dwa podmioty, ale w jednej frakcji europejskiej. I pracuje nam się bardzo dobrze. Ja muszę powiedzieć, że w Parlamencie Europejskim z reprezentantami PSL-u współpracuje bardzo, bardzo dobrze i w zasadzie tak samo, jakbyśmy byli w jednej formacji. Więc... myślę, że w przyszłości warto o tym rozmawiać.
Jeszcze konkludujmy tą krajową politykę. Borys Budka to jest skręt na lewo w Platformie? To jest możliwość, żeby...
Nie, mam nadzieję, że nie właśnie.
Ale to jest nadzieja czy pewność?
Pewności to nikt nie ma, bo na razie został wybrany. To jest pierwszy dzień, zobaczymy jakie będą jego pierwsze decyzje i także pierwsze wskazania personalne. Myślę, że on sam nie jest tym zainteresowany, dlatego że w czasie tych spotkań wielokrotnie mówił, że Platforma musi być szeroka i reprezentatywna, więc zaprzeczyłby wtedy swoim własnym słowom. Sam jego charakter i wrażliwość, no, bardzo czuły na sprawy prawne, o czym już wcześniej mówiłem, także te kwestie społeczne, aczkolwiek wydaje mi się, że to nie będzie jego domena, że raczej będzie od tych kwestii miał innych współpracowników.
Sprawy prawne jeszcze lat temu, 3 czy 4 pewnie pan albo państwo jako Platforma, aby się nie zagłosowali za tą słynną uchwałą Europarlamentu, gdzie się krytykuje Polskę za zmianę, to jeszcze okej, ale gdzie jest ten element utraty środków, że jeżeli państwo nie jest praworządne, to trzeba mu odebrać środki. Jak wygląda ta uchwała?
Nie dezinformować. Po pierwsze, głosowaliśmy oczywiście wszyscy, także PSL, żeby tutaj przypomnieć za rezolucją,
Marek Sawicki już się tłumaczył z tego spokojnie.
Niepotrzebnie, bo widocznie nie czytał. Po pierwsze, rezolucja dotyczy przyszłości. Ma 7 punktów. Wszystkie dotyczą przyszłości. Punktem wyjścia jest oczywiście łamanie praworządności, czyli uruchomienie artykułu 7 wobec rządu węgierskiego i rządu polskiego. I ta procedura, która w pewnym sensie też niekonsekwentnie realizowana była w poprzedniej kadencji Komisji Europejskiej, niesie ze sobą pewne konkluzje. I ta konkluzja to jest 7 punktów. Jeżeli dotyka pan punktu 6, który dotyczy...
Czyli połączenia i ewentualnego utraty środków.
Dotyczy kwestii budżetowych, a żadna z tych zdań, które jest w rezolucji, nie dotyczy sankcji wynikającej z artykułu 7, to ten punkt 6 dotyczy ochrony budżetu. Budget protection. Bardzo wyraźnie sformułowana konkluzja, która znów jest wezwaniem do Komisji i Rady Europejskiej, by stworzyć mechanizm monitorowania wydatkowania środków budżetowych przez rządy, no bo krótko mówiąc one trafają pośrednio i przez Radę Europejską, tak? Po to, by nie następowały sytuacje, w których zwłaszcza te rządy, które mają kłopoty z praworządnością, wydają je w sposób niezgodny z celem.
Czyli krótko mamy mówiąc, definicję praworządności.
Pieniądze oczywiście też nie, dlatego punkt wcześniej ma pan również apel o to, by stworzyć pewien miernik i wykładnie, co to i w jaki sposób.
Bo posłowie Prawa i Sprawiedliwości mówią, to jest bój o pieniądze, to jest bój o to, żeby stare państwa europejskie mogły kontrolować
dokończę.
Nowe.
Dlaczego teraz ten paragraf o tej ochronie się znalazł? Dlatego, że chwilę później mieliśmy oprócz Polski i Węgier jeszcze dyskusję na temat Czech. Mamy sytuację obszarnika, bardzo dużego obszarnika, powiązanego zresztą instytucjonalnie, bo to premier Czech, który jest drugim co do wielkości obszarnikiem ziemskim na Węgrzech i nagle zamiast środki do rolników trafiają do prywatnych kieszeni. Mamy, krótko mówiąc, sytuację nie do końca pełnej pewności, że one trafią zgodnie z przeznaczeniem. W związku z tym ten monitoring jest niezbędny po to, żeby środki Unii Europejskiej trafiały zgodnie z celem, tam gdzie powinny, czyli na przykład do rolników, na inwestycje potrzebne lokalnej.
A nie boi się pan poseł, że to będzie źródło, element.
W związku z tym, jeżeli mówimy o tej hipotetycznej przyszłości powiązania praworządności także z wydawaniem środków europejskich, bo o tym pan pewnie myślał, ta dyskusja się dopiero toczy.
Mamy Hiszpanię, mamy Francję, gdzie też ta praworządność może być dyskutowana, ale nikt nie mówi, bo to
mamy
Francja.
Dwa kraje, których uruchomiony został ten artykuł 7.
No ale mamy ten cytat z Jean-Claude Junckera, że przecież Francja to Francja, tak?
Nie, ale zmienia pan trochę wątek, musimy przejść do Francji, natomiast chcę dokończyć.
Nie, no to jest istota Unii Europejskiej, że tutaj chyba nie wszystkie kraje są równe i to jest to niebezpieczeństwo, że my się zgodzimy na powiązanie i potem Paryż i Berlin będą decydować, czy jest okej, czy nie okej.
Tak nie jest.
W swoim interesie.
Proszę tego w ten sposób nawet nie przedstawiać.
Nie ma takiej gry.
Bo jeżeli zasady, to zasady muszą być równe. Jeżeli są traktaty, wszystkie traktaty muszą być respektowane przez wszystkich członków. Dlatego oczywiście, że tak. Dlatego jest uruchomiony artykuł 7, że mamy naruszenie traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, mówię teraz o Polsce i systemie praworządności, w artykule 287, jeżeli dobrze pamiętam, czyli kwestia na przykład niewykonywania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
O czym Polska wykonuje, a Niemcy nie do końca.
Nie do końca, bo mamy kwestionowane orzeczenie, które związane było z Sądem Najwyższym, jeżeli mówimy o...
Niemcy mają zdaje się 16, dobrze pamiętam, niewykonanych wyroków TSUE i nikt tego nie interesuje.
Dużo,
Hiszpania mówi, że ma wnosi jeden wyrok TSUE i nikt nic nie robi z tego, czy jest jakaś nierówność.
Jeżeli mogę dokończyć, to żaden sąd w Unii Europejskiej nie ma ograniczonych praw, na przykład zadawania pytań prejudycjalnych. W Polsce to nastąpiło. Jeżeli traktat mówi o tym, że każdy sąd krajowy ma takie prawo i jest to gwarantowane i sygnowane, zresztą nazwiskiem Lech Kaczyński, bo to są traktaty
Państwo nie byli
przez prezydenta. No oczywiście, że nie, bo to jest oczywiste. Każdy sędzia w Polsce jest także sędzią europejskim. Dlaczego? Bo musi być gwarancja obrotu prawnego. Nie może być tak, że mamy inwestycje, które nie są, które będą traktowane inaczej w jednym kraju, a inaczej w drugim kraju. No ta pewność obrotu musi być. Każde orzeczenie musi być jednocześnie orzeczeniem respektowanym w każdym innym kraju Unii Europejskiej bez żadnych znaków zapytania. I o to chodzi. Jeżeli dziś jest spór między komisją a rządem, to przecież nie o to, jaki ustrój, że tak powiem, w sądownictwie dany kraj proponuje, tylko w jaki sposób te gwarancje zapewnia. Dzisiaj w Polsce te gwarancje są pod znakiem zapytania.
Andrzej Halicki, europoseł Platformy Obywatelskiej w studio Poranka w Net. Jeszcze na koniec naszej rozmowy przejdźmy do wymiaru praktycznego. Jak wyjść z tego kłopotu prawnego? Bogusław Hrabota apeluje: panie prezydencie, czekamy na pana ruch w wymiarze sprawiedliwości. Przewodniczący prezes Polskiej Akademii Nauk, pan profesor Duszyński, mówi: jestem gotowy, żeby być forum dla praworządności, żeby pomóc się partiom porozumieć.
Ale tu nie potrzeba jakichś specjalnych porozumień, potrzeba dobrej woli. Dobrej woli, która oznacza po pierwsze, to co zostało zniszczone, musi być przestać niszczone. Czyli krótko mówiąc, krok do tyłu, jeżeli chodzi o rządzących. Nie sądzę, że dzisiaj prezydent Duda jest zdolny do tego, żeby na przykład zawetować, nie podpisywać ustawy, którą...
W 17 roku zawetował dwie ustawy z trzech.
Jeżeli byłby do tego zdolny, byłby zupełnie nowy w tym momencie... Zupełnie nowa sytuacja, nie tylko prawna, ale też polityczna. Jeżeli mówimy natomiast o rozwiązaniu, ono jest na stole. To jest ta propozycja senacka, która znów gwarantuje pewność obrotu prawnego, jeżeli chodzi o orzeczenia do tej pory podejmowane przez sądy. Natomiast oczywiście naprawę sytuacji, jeżeli chodzi o przyszłość.
Pan poseł tą senacką propozycję czytał?
Tak. Nie czytałem od deski do deski, czytałem o tym, o czym ona jest.
Tam jest paragraf 11, nawet czytałem ją. Znam trochę, znam trochę nawet na pamięć. Tam jest w artykule 11 jest zapis, że sędziowie, którzy są w KRS-ie, jeżeli się nie zgodzą ustąpić, będą usuwani. Czyli coś, co jest fundamentem niezależnego wymiaru sprawiedliwości, czyli nieusuwalność sędziów, państwo kwestionują.
Jeżeli mówimy
o pokoju redakcyjnym tą ustawę, dobrze, nie wziąłem do
będziemy,
studia.
Będziemy zaraz ją czytać i nie przeczytamy sobie, co znaczy dane zdanie, albo się zastanawiać, co znaczy dane zdanie. W praktyce musimy mieć pewność co do tego, że zarówno KRS, jak i w ogóle sądownictwo jest niezależne, a sędziowie niezawiśli i co do tego nie może być wątpliwości. W związku z tym oczywiście jest kwestia również, żeby nie było takiego dualizmu, czyli anarchii w gruncie rzeczy prawnej. Nie może być dwóch wykładni tego samego prawa. Mówimy zresztą o sytuacji, która dzisiaj już ma miejsce, bo przecież uchwała Sądu Najwyższego, która ma moc prawną i powinna obowiązywać wszystkich sędziów, bo taka jest wykładnia, zresztą również zapisana w ustawie o Sądzie Najwyższym, będzie przez niektórych zapewne pod pewną presją polityczną kwestionowana. No nie może tak być. Nie może być sytuacji, w której Kowalski, idąc do sądu, nie ma pewności, czy werdykt i orzeczenie, które otrzymuje, jest ostateczne.
Nie powinno tak być, bo zdaje się, to jest prerogatywa prezydenta, żeby ustalać, kto jest mianować sędziów, a ich nie mianować dobrze.
Nie mówimy o mianowaniu, tylko mówimy o funkcjonowaniu systemu sprawiedliwości, czyli w tym wypadku, jeżeli mówimy o uchwale Sądu Najwyższego, która została podjęta ostatnio, bardzo wyraźnie wskazuje, jak wyeliminować wady prawne, jeżeli chodzi o orzeczenia sądów.
No dobrze, to do wyborów prezydenckich na koniec. To jest główny element Borysa Budki, że teraz będzie profesjonalny sztab wyborczy pani marszałek Kidawy-Błońskiej, jakby do tej pory nie był profesjonalny i że teraz wszystkie ręce na pokład pani marszałek.
Nie, czym będzie? Nie był profesjonalny? Nie,
no jeżeli Borys Budka mówi, że teraz powoła profesjonalny, czy że wcześniej coś było nieprofesjonalne?
Mówimy o tym, że dziś wybrany szef wraz z propozycjami ułożenia też najbliżej ze sobą współpracujących osób, będzie także współodpowiedzialny za to, w jaki sposób będzie kierować kampanią prezydencką.
Będzie a jaka to będzie kampania? To się tylko na koniec, co pan sobie wyobrażał? Jakie,
dziś już bardzo
czym będzie uwodzić?
Dużo działań pani Małgorzata Kidawa-Błońska prowadzi. Przypomnę, że mieliśmy także takie pierwsze starcie wewnętrzne, czyli prawybory. Także z debatami, więc myślę, że ten pierwszy etap przeszła bardzo pomyślnie. Bartosz Arłukowicz, który dzisiaj no, jest taką twarzą tej kampanii, jeżeli chodzi o kontakt z obywatelami, z lokalnymi społecznościami, na pewno również w tej kampanii będzie bardzo
aktywny. Marszałek Terlecki mówi, że może być zmiana kandydata. To jest możliwe?
Marszałek Terlecki wchodzi do Platformy i będzie...
Radzi wam...
Radzi, tak.
Radzi i jest takim naszym sygnalistą. Jest dziennikarzem.
Za porady marszałkowi Terleckiemu bardzo dziękujemy. Myślę, że warto by dużo zmienić personalnie w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Tam jest rzeczywiście sporo osób do
wymiany. Ale to z kolei nie jest kompetencja pana posła Andrzeja Halickiego.
Dlatego
Platforma.
Się nie wtrącam, ja tylko dobrze radzę.
Nie ma możliwości, żeby był kto inny waszym kandydatem niż pani marszałek.
To jest zaakceptowana, wybrana, bardzo dobrze odbierana przez obywateli. Te spotkania, które mają miejsce, to naprawdę są pełne ciepłych, takich bardzo dobrych emocji i to jest dobry prognostyk. Myślę, że teraz to, co najważniejsze, to też jest kwestia otoczenia, czyli takiego rzeczywistego przekazu, który oznacza, że może być prezydent godnym prezydentem, reprezentującym wszystkich, że może dbać o bezpieczeństwo, że może być inna polityka, skuteczna polityka międzynarodowa i europejska, bo to jest dzisiaj piętą achillesową tego rządu i tak dalej. Te prerogatywy, które, że nie musi się obawiać zwoju Rad Bezpieczeństwa Narodowego w sytuacjach krytycznych, że takie konsekwencje, jakim była ustawa o IPN-ie, nie będzie takich min i będziemy mieli relacje z naszymi partnerami dobre, a nie nadwyrężone. Mówię także o relacjach polsko-amerykańskich czy polsko-izraelskich. No, tego rodzaju kwestie. Dobry prezydent, który myśli o wszystkich i myśli z godnością także o urzędzie, jesteśmy w stanie zaproponować Polakom wraz z Małgorzatą Kidawą-Błońską.
Europoseł Platformy Obywatelskiej, był gościem Poranka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Teraz AC Drinkers, What's a Wonderful World, a potem przegląd prasy. Ale najpierw piosenka.